Przeczytam w ramach ciekawostki listę uczniów, gdzie muszę zaznaczyć, klasy naprawdę nie przekraczają 16 osób. Uważam to za luksus, ponieważ mój syn we wrześniu poszedł do pierwszej klasy, klasy mają 25 osób, jest jeden nauczyciel. A my czasami w tych klasach jesteśmy w dwie lub trzy, rzadko kiedy jestem sama. To są imiona, nie będę czytać nazwisk, bo nawet nie mogę, ale imiona. Jazan, Alasane, Ciwan, Kamoran, Adnan, Abdullah, Musa, Skandar, Zahiruddin, Faisal, Amjad, Kwiteza, Mohamad i Ahmad Bahir. Nauczenie się tych imion też chwilę trwa. Na początku oczywiście z karteczkami, które muszą stawiać regularnie, aż się nauczę, ale później już są to dla mnie imiona jak każde inne.
To był pani wybór? Pani chciała zostać nauczycielką uchodźców?
Jeżeli rzeczywiście byłabym wrogo nastawiona, to mogłabym powiedzieć, że nie, nie chcę z nim pracować, będę uczyć teraz tylko Rosjan, po prostu osób z innych krańców świata. Ale podjęłam się tego wyzwania, bo stwierdziłam, że gdzieś jest to rzeczywiście też wielki sprawdzian. Z uchodźcami współpraca rozpoczęła się właściwie w roku 2011. Wiem dosyć dokładnie, ponieważ w tym roku przyszedł na świat też mój pierwszy syn. To było krótko właśnie po tym, jak skończyłam studia, ponieważ ja tam wyjechałam na studia, zaraz po maturze właśnie. I szukałam po prostu zajęcia w kierunku nauczania języka niemieckiego jako języka obcego. To jest wiadomo, że wtedy ma się do czynienia z obcokrajowcami, którzy po prostu chcą się nauczyć niemieckiego. Na początku oczywiście też się zastanawiałam, jak to będzie w ogóle wyglądało, ale miałam możliwości odbyć po prostu taką praktykę jakby. Zgłosiłam się do Caritasu i widziałam, gdzie już doświadczone nauczycielki, one akurat władały językiem niemieckim jako językiem ojczystym, w jaki sposób one to robiły. I widziałam, że niekoniecznie angielski w ogóle jest tutaj konieczny. To bardziej chodzi o to, żeby naprawdę znaleźć z nimi płaszczyznę taką nonwerbalną, można by powiedzieć. Zrobić sobie przemyślenia, w jaki sposób wytłumaczyć to prostymi gestami. To nie będzie wyglądało tak samo jak w szkole, gdyż im to nic nie mówi. To trzeba wszystko na przykładach i na konkretnym użyciu w praktyce. Gdzie im to będzie przydatne, bardziej tematami to opracowywać, typu wizyta u lekarza, przedstawienie się, opowiadanie o rodzinie, ale trzeba być przy tym wszystkim bardzo ostrożnym. W tym 2011 roku rozpoczęłam pracę w szkole zawodowej, ponieważ tam zostały utworzone klasy dla młodzieży między 16 a 22 rokiem życia. Oni przez 2 lata są tam przygotowywani do tego, żeby podjąć się właśnie później nauki konkretnego zawodu. W ciągu tych 2 lat głównym zadaniem jest nauka języka, ponieważ to gwarantuje jakoś sukces w dalszym toku nauki, gdzie jednak będą uczęszczać do szkoły razem z młodzieżą niemiecką.
W Bawarii mieszka dużo uchodźców?
Tak, jest ich sporo, nawet właśnie w Ratyzbonie jest ta jakby taka pierwsza stacja przyjmowania ich, gdzie oni rzeczywiście przechodzą tam okres kwarantanny, są pobierane im odciski palców i później są rozdzielani na dalsze regiony. Będzie tam również teraz takie centrum, gdzie będą umieszczane osoby, które muszą opuścić kraj.
Gdzie mieszkają?
To są budynki, były wcześniej koszarami, ale są naprawdę do tego stopnia zmodernizowane, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Są to naprawdę godne warunki. Na początku więcej było osób z Afryki, na przykład z Somalii, Erytrei, z Djibouti, ale też innych wielu właśnie państw afrykańskich. A później taką wyraźną zmianę można zaobserwować właśnie w roku 2015. Przeważają praktycznie osoby z Syrii, Iraku, Iranu, Azerbejdżan jest między tym, ale są też z Czeczenii osoby. To taka mieszanka. Pracuję zarówno w szkole zawodowej, tam mam do czynienia z tą młodzieżą, jak również jestem w współpracy właśnie z Caritasem, gdzie prowadzę, ale w takim trybie półrocznym, zajęcia językowe z dorosłymi osobami. Tam zgłaszają się osoby, które jeszcze nie dostały pozwolenia na pobyt w Niemczech, czyli ich sprawa jest rozpatrywana. To znaczy, że do mnie zgłoszą się osoby te, które chcą się naprawdę już uczyć, ale zazwyczaj to jest tak, że gdzieś około 20 osób na koniec zostajemy, może w 8, może w 10, różnie, bardzo różnie to już bywało. Zgłaszają się również kobiety, na przykład matka z ojcem, To są pory wieczorowe, gdzie my się spotykamy o godzinie 17.30 lub też 17, w zależności, który kurs to był. Jesteśmy tam do godziny 20. I ja na początku nawet nie zdawałam sobie z tego sprawy, że w tym momencie ich dzieci znajdują się 30 kilometrów dalej same. I to były na przykład dzieci w wieku między 11 a 3 rokiem życia. W tym momencie jestem w stanie zrozumieć, że kiedyś tam ta matka powie, jednak rezygnuję, nie jestem w stanie. Ale są kursy proponowane również na przykład w godzinach przedpołudniowych, gdzie te matki mają możliwość naprawdę nawet z opieką dla dzieci. Mają możliwość przyjść, czy też w porze, kiedy dzieci właśnie znajdują się w przedszkolu, czy nawet w żłobkach. Mają możliwość po prostu kontynuowania nauki.
Jakie relacje nawiązują się między wami?
No właśnie, z dorosłymi bardzo przyjazne. I o ile na początku są naprawdę sceptyczni, ja to widzę. Ja to widzę po ich spojrzeniach. To najlepszą chyba taką nagrodą dla mnie jest w momencie, kiedy żegnamy się po pół roku. Mężczyzna, który na początku absolutnie nie podałby ręki, podaje mi rękę na do widzenia. Czy też zdarzyło mi się, że rzeczywiście widziałam łzy w oczach. Nie zapomnę nigdy, gdy rozpoczynałam kurs rok temu, ale to było jesienią, czyli półtora roku temu. Wcześniej poznałam już pewną kobietę. Ona była również z Syrii, ale ona była Kurdyjką. I tak cały czas starałam się tą sytuację też wewnątrz w państwie naświetlać, jak to jest właśnie z nimi. I nie zapomnę, jak po pierwszych zajęciach czy drugich, ona tak w pełni przejęta na przerwie, mówi do mnie, Anna, mówią do mnie Anna, ty musisz coś zmienić. Ty nie możesz być taka miła, ty się nie możesz uśmiechać. Ja spojrzałam na nią i mówię, ale Hiwa, ja sobie tego nie wyobrażam, jak się nie mogę uśmiechać? Co ty masz na myśli w ogóle? Anna mówi, ty jesteś nauczycielką, tutaj w większości to są wszystko mężczyźni. Tam były tylko 2-3 chyba kobiety wtedy uczęszczały na ten kurs, łącznie z nią. I ona mówi, w momencie, kiedy ty się będziesz uśmiechać, oni cię będą lekceważyć, oni nie będą mieli w ogóle żadnego szacunku do ciebie i zobaczysz, że no, to się w ogóle nie uda. Ja przyznam się, że wtedy naprawdę północy spać nie mogłam. I myślałam nad tymi słowami, czy ona ma rację, czy ja do tej pory wszystko robiłam źle, ale gdzieś nad ranem, gdzie już się zastanawiałam, jak będzie znowu wieczór wyglądał, mówię, nie, to nie może tak być. Muszę zaufać własnemu doświadczeniu już, to jak to do tej pory prowadziłam, że jednak to gdzieś się kończyło zawsze sukcesem.
Czyli nie zrezygnowała pani z uśmiechu?
Nie zrezygnowałam i powiedziałam jej, że ja pójdę na to ryzyko i zdziwiłabym się, gdyby teraz miało coś wyglądać inaczej niż zwykle, ale pracowałam już też z tymi grupami etnicznymi i ja wiem, że oni początkowo inaczej na mnie patrzą. Ja już mam swoje metody. Ja na przykład teraz zaskakuję ich tym, że znam wiele sformułowań po arabsku w międzyczasie. Ja mam przy sobie nawet notes, gdzie faktycznie... Ojej, teraz będę szeleścić.
Jest.
Czyli tak, mam notes, który rzeczywiście już wygląda jak wygląda, ponieważ jest ze mną włożony na wszystkie zajęcia, gdzie mam po kolei języki znaczone. Gdzieś to mam po arabsku. Następnym było to akurat język rosyjski, bo miałam wtedy z Rosji parę osób. Po somalijsku też tutaj coś mam. Perski. To się zaczęło naprawdę od pojedynczych słów, a później uczyłam się już zdań. W ten sposób nauczyłam się skupiać ich uwagę. Przy młodzieży to super działa. Chociaż dorośli oczywiście też w momencie, kiedy oni widzą, że ja pojedyncze słowa mówię po arabsku, no to uwaga cała skupiona, nie? No bo...
No i czym ich pani zaskakuje na przykład?
To się zaczęło od słowa już, teraz. Ponieważ to dla nich było strasznie trudno zrozumieć w momencie, kiedy ja objaśniałam jakieś ćwiczenie, oni w tym momencie po prostu czekali, co się będzie działo, z założonymi rękami praktycznie. I ja w tym momencie mówię, teraz, jedz, aby ty jedz, machen. No i na początku się uśmiechali, myślę, że potrzebowali czasu, żeby zrozumieć słowo jedz. W końcu się kogoś tam, któregoś wypytałam, który po angielsku trochę potrafił. No i się zaczęłam mówić, al-an. Później mówiłam w trzech językach już, po somalijsku, po arabsku, no i po rosyjsku, żeby wiedzieli, że teraz mają przystąpić do działania. Od tego się zaczęło, a później coraz więcej. Teraz, kiedy już przychodzę, no to w momencie, kiedy się przedstawiają i tak dalej, no to ja już też mówię, jakie jest moje imię i dobrze na to reagują. Czyli mówię, Anna is mi Anna. Oni zdziwieni, ponieważ ja to jest właśnie u nich Anna. Mówię, to jak pani się nazywa? Ja? Ja mówię, tak. Używam jeszcze nazwiska pierwszego tylko w szkole, ponieważ jest łatwiejsze do wymówienia. Się okazuje, że w języku arabskim tras oznacza ząb czonowy. I się oczywiście też z tego śmieją, ale to rozładowuje atmosferę. A w języku perskim to oznacza osobę wysoką. Podoba mi się tym żonglować i zaskakiwać ich też tym. W momencie, kiedy chcę, żeby podeszli do tablicy i też widzę, że ktoś tam się jakoś odciąga i wszystko, no to też mówię, dalej lehona. Znaczy, podejdź teraz do tablicy. Potrafię powiedzieć, pisz, przeczytaj. Mówię podstawowe rzeczy, ale wkrótce później nawet osoby, które ukończyły u mnie kurs, mówiły mi na koniec, że na przykład mam się nauczyć zdania, w którym mówię, ja nie muszę się uczyć arabskiego, ale ty mieszkasz tutaj i ty się musisz nauczyć niemieckiego. I mam napisane te zdania, w razie czego mogę do nich sięgnąć. Nie wszystkie znam na pamięć, oczywiście, że nie.
Oni wiedzą, że ten język jest przepustką dla nich do lepszego życia.
Oczywiście. Wiedzą, zdają sobie z tego sprawę i ja myślę, że sama to, jak do tego się przykładają, to świadczy o tym, że po prostu wiedzą, o co chodzi.
Z jakim wykształceniem są to ludzie?
Bardzo różne, naprawdę. I są osoby, które tam już studiowały, czy rozpoczęły studia. Miałam kiedyś farmaceutę, ale są też osoby, można by powiedzieć, bardzo proste, którzy naprawdę zajmowali się wypasaniem owiec, czy też byli fryzjerami, co nauczyłam się, że rzeczywiście to jest u nich zawód cieszący się najmniejszym prestiżem, zawód fryzjera.
Jaka jest ich postawa? U nas często mówi się, że bardzo roszczeniowa.
To jest dobre pytanie. Właściwie to jest tak, człowiek sobie zdaje sprawę, że przyjeżdżając do Niemiec, dosyć szybko orientują się, co im się należy. Czyli zazwyczaj już będąc w ojczyźnie, oni już wiedzą, z jakiego powodu idą akurat do Niemiec. Będąc na miejscu, też doskonale wiedzą, między nimi po prostu rozchodzą się szybko informacje, gdzie się udać, gdzie co załatwić. Powiedziałabym tak, spotkałam na swojej drodze wiele, wiele osób bardzo serdecznych, które raczej były skromne. Ale spotkałam też osoby, które jednak nawet w szkole się później to przejawiało, że uznały, że nie, że to tak i tak powinno być, dlaczego to wygląda w inny sposób. Ja myślę, że najbardziej kontrowersyjną sprawą jest sprawa ich telefonów komórkowych. Sama też, powiedzmy, nieraz się już zdziwiłam, gdzie ja nie potrzebuję symbolu statusu, tak bym to określiła. Nigdy nie sięgałam po jakieś droższe marki telefonów komórkowych. A nieraz się zdarzało, że rzeczywiście widziałam u uczniów takie telefony. Wracając do domu, mówię do męża, no patrz, widzisz, my tutaj patrzymy z każdej strony, jak grosza przyoszczędzić i sami sobie tłumaczymy, że właściwie, no dlaczego, po co? A oni mają te najdroższe marki. W momencie, kiedy to skonsultowałam szefową z Caritasu, to powiedziano mi tylko, ach, Anna, musisz to w ten sposób po prostu sobie przyjąć, że to jest nieraz ich jedyna forma kontaktu, czy też właśnie narzędzie do kontaktu z rodziną, która jest tam gdzieś daleko. I dlatego to ma dla nich taką szczególną wartość. I tłumaczono mi to w ten sposób. Patrz, ty możesz sobie kupić samochód, ty możesz kupić sobie mieszkanie, oni tego nie mogą kupić. To znaczy, że to będzie dla nich jedyna rzecz, gdzie mogą pokazać właśnie, że stać ich na coś więcej. Ja mówię, no owszem, stać, ale ja sobie zdaję sprawę, że to jest za pieniądze podatników. Ja już słyszałam niejedne historie, gdzie byli sobie w stanie odmówić jedzenia tylko po to, żeby sobie kupić lepszą komórkę. I to jest dla mnie taka sprawa bardzo sprzeczna po prostu, bo rzadko kiedy mam wrażenie, żeby rzeczywiście chodzili w ubraniach, no właśnie używanych. Czyli tak jak na początku tam były jakieś zbiórki organizowane i było wiadomo, że to jest właśnie dla uchodźców. Często to jest w ten sposób, że widać, że ta młodzież ma najnowsze rzeczy. Zastanawiające jest to, że to nigdy nie są marki sklepów tańszych. H&M to jest taka najmniejsza marka jeszcze, taka najniższa. Ale się okazuje, że po prostu oni dostają bony towarowe z tych sklepów. Przedsiębiorcy, oni decydują się nie na przekazanie pieniędzy, tylko w tej formie.
To są ludzie uciekający faktycznie z terenów wojny, czy emigranci zarobkowi?
Wie pani, ja sobie zdaję doskonale z tego sprawę, że osoby, które dotarły do Niemiec, to nie są osoby najbiedniejsze. Ponieważ najbiedniejszych osób nie było stać na cały haracz, który trzeba było zapłacić w drodze. Przemytnikom. Często to się zdarza, że jest wysyłana jedna osoba z rodziny i to jest właśnie też ta kontrowersja, czy też ten punkt taki zaczepny, gdzie często jest później mi stawiane pytanie, ale jak to może być, że przybywa tyle mężczyzn, tyle młodych mężczyzn, nie? Co jest z tymi kobietami, z rodzinami? Przecież jeżeli się ucieka przed wojną, to wszyscy uciekają, a nie to jest coś podejrzanego, podejrzana sprawa. Teraz też to już rozumiem, dlaczego tak jest. Po wielu historiach, które mi opowiadano, to wygląda zazwyczaj w ten sposób, że rzeczywiście w momencie, kiedy rodzina potrafi sprzedać jeszcze co może, to sprzedaje, albo też te osoby udają się na przykład do Libanu na jakiś czas, tam pracują po to tylko, żeby zdobyć pieniądze, żeby właśnie wystarczyło na przejazd, dotarcie do Niemiec. Z tego, co się tak wypytywałam, od czasu do czasu się zapytam, jeżeli znam już osoby trochę lepiej, to koszt dotarcia właśnie jednej osoby do Niemiec waha się między 6 a 10 tysiącami euro. Dlaczego akurat mężczyźni, czy też właśnie najstarsi synowie zazwyczaj? Ponieważ to wygląda w ten sposób zazwyczaj, że cała rodzina przedostaje się na tereny bardziej bezpieczne, na przykład do Turcji. Pracują tam też początkowo właśnie na przykład, żeby dorobić do tych pieniędzy, które są potrzebne. Ale w którymś momencie wiadomo, że słyszą od znajomych, którzy też są w Niemczech, jak to wygląda, że jednak są jakieś szanse na lepsze życie. I wtedy decydują się, żeby jedną osobę wysłać. Na przykład tego najstarszego syna. Po pierwsze, nie mają pieniędzy tyle, żeby zabrać całą rodzinę, gdzie też to są często rodziny wielodzietne. A po drugie, sprawa też jest taka, że zazwyczaj nawet mężczyźni nie potrafią pływać. My wiemy z telewizji, jak to wygląda. Ja wiem z ich osobistych opowiadań, gdzie rzeczywiście opowiadają mi już teraz tak pół żartem, pół serio. Gdzie czasami zdarza mi się w dalszym ciągu, że użyję jakiegoś niewłaściwego tematu. Mówię na przykład, to jest statek, łódka. Mówią mi o łódkę. Ja mówię, nie, to jest statek. Oni, a, bo łódkę to oni znają, statku nie znają. Oni płynęli i mi tłumaczą, że na jednym pontonie siedziało 150 osób, na takim dużym pontonie. Oczywiście był przeładowany i mi tłumaczą, że w którymś momencie podjechały władze tureckie i że się chowali przed nimi. Mówię, dlaczego się chowaliście? A mówią, to była straż taka przegraniczna, wodna i nigdy nie wiadomo, czy to będą dobrzy, czy to będą źli ludzie. No ale skoro dotarliście już do Turcji, to chyba oczekiwaliście raczej pomocy z ich strony. Niekoniecznie. Zazwyczaj nocą, jeżeli ich znajdą, to na przykład podpływali i przebijali ponton. Kiedy się coś takiego słyszy, serce na chwilę przestaje bić. Mówi, jak? Przebili wasz ponton? Umiałeś pływać? Pływać nie umiałem, ale ja miałem kamizelkę. Tam z boku jedna sąsiadka też umiała, ale od niej dziecko, może rok życia... Tak popłynęło i pokazuje rękami właśnie, że tak fala poniosła. Ja mówię, matka nie była w stanie utrzymać, czy jak? Nikt nie był w stanie utrzymać. No, ona miała przy sobie dwoje dzieci. Ja myślę, że to są takie historie, gdzie rzeczywiście ciarki człowieka przechodzą i sobie zdajemy sprawę, że nie jedna osoba w Niemczech patrzy na nich w ten sposób, że ach, zagrożenie wieczorami, strach wyjść na ulicę. Różne rzeczy się zdarzają, wiemy. Ale nie należy zapominać, że wiele osób z nich rzeczywiście bardzo potrzebuje pomocy, przeszło swoje. I ja jestem naprawdę za tym, że ci, którzy podpadną w jakiś sposób, powinni zostać natychmiast usuwani z kraju. Ale te osoby, które rzeczywiście nie szczędzą wysiłku po to, żeby się zintegrować, żeby potrafić samemu dla siebie zarabiać, bo to jest dla nich punkt honoru. Potrafić samemu zapracować na siebie i na rodziny. To ja myślę, że ta szansa jest dla nich naprawdę olbrzymią szansą.
Wiele takich pani historii usłyszała od nich?
Ja myślę, że mogłabym z panią tutaj rozmawiać jeszcze 4 godziny na ten temat. Cały czas staram się tylko zastanawiać, który wątek poruszyć, bo każdy mogłabym rozwinąć, każdy jeden. Historii mnóstwo słyszałam.